Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Kępka.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I Magda Szpiner, witamy i zapraszamy. Dzisiaj, proszę Państwa, sytuacje ekstremalne, upalne. Różnie to latem bywa, ale coraz częściej zdarzają się i u nas na Pomorzu, a już nie wspomnę o południowo-zachodnich krańcach Polski, pogody ekstremalne, jeśli chodzi o temperatury. I dzisiaj o właśnie takim problemie chciałybyśmy z Państwem porozmawiać w kontekście psów i w kontekście kotów. Chcę zacząć, Agnieszko, od tematu, który już parę razy pewnie Państwa wzburzył i oburzył, ale ponieważ mieszkamy nad morzem, to pozwolę sobie przypominać, że plaża i pies podczas wysokich temperatur to jest fatalne połączenie.
Nie chodzimy z psem na plażę. Ludzie, błagamy Was o to, naprawdę. Jeżeli chcecie, to o 4 rano albo o 11, 12 w nocy. I to jest, ale na pewno żadne parawany, żadne parasolki, nic nie pomoże. Tak samo bardzo Was proszę, nie używajcie szokowych terapii wodnych. Jeżeli jest upał, a ktoś ma ogródek, proszę nie wylewać nagle wanny zimnej wody na psa.
Albo gdzieś jakimś innym szlaufem ewentualnie pod ciśnieniem.
Tak, proszę Państwa, możecie w cieniu na ogródku mieć jakiś pojemnik, jakąś balię, specjalne są teraz
starą, nawet dużą miskę,
w którą nalewamy wodę w cieniu i ona stoi w cieniu i jeśli pies chce, to nie tylko pije, ale może się nawet do niej położyć. Proszę Państwa, szokowe terapie wodne są niewskazane absolutnie. Oczywiście możemy sobie pomalutku polewać psa wodą, ale to z jakiegoś dzbanka czy z czegoś, powoli, spokojnie. Tak samo, proszę Państwa, jeżeli chcecie obcinać psy, możecie, ale nigdy do gołego.
A to już jest właśnie temat kolejny, o którym, jeśli pozwolisz, to za momencik, bo jeszcze bym została przy tych wysokich domowych temperaturach. Jak dom można zabezpieczyć, żeby nasze zwierzęta troszkę mogły w nim odsapnąć, odpocząć?
Proszę Państwa, przede wszystkim zasłaniamy miejsca osłonecznione mocno. Obojętnie, co tam macie w oknach, co tam macie, to zasłaniacie.
I lepiej zamknąć niż otworzyć na oścież.
I właśnie lepiej zamknąć niż otworzyć, to jest temperatura dużo lepsza dlatego. I proszę Państwa, woda stoi dla psów i dla kotów tam, gdzie może stać. Jeżeli jest więcej pomieszczeń, w miseczkach ustawiamy wodę, zwykłą wodę z kranu. I proszę nie podawać wody z lodem, bo bardzo szybko krtani gardło mogą zachorować. Często też podajemy do lizania psom lody. Jeżeli pies delikatnie liże lód, to są bardzo rzadkie wypadki. Ja akurat miałam takiego psa. To on sobie raz, moja córka lizała ten sam lód, a raz pies i dzisiaj dorosła i się nic nie stało. Ale przeważnie psy połykają. I to już nie można podawać lodów. Tutaj też jest potrzebne nawet na zewnątrz podstawowe posłuszeństwo. Nie ma mowy, żeby pies leżał na otwartym słońcu. Pies
no właśnie, tu musimy, proszę Państwa, wprowadzić ważną informację. Państwu się wydaje, że pies czy kot same wyczują, nie, że to już zbliżamy nie się do momentu ekstremalnego, to my musimy patrzeć na to, jak pies oddycha, czy on już sapie, tak, czy ten jęzor mu wypada
z pyska. W ogóle go nauczyć, proszę, ja miałam nauczone, że jak tylko powiedziałam zejdź i pokazałam palcem.
No ale musisz to widzieć, musimy być czujni.
Tak.
Koty tym bardziej potrafią zasnąć gdzieś na płocie, na daszku, na miejscu, które być może jak zasypiały, to było zacienione,
fajnie, tak,
ale już pojawiło się tam słońce. Jak rozpoznać pierwsze takie momenty, że już nie wystarczy tylko zdjąć zwierzaka ze słońca? Że trzeba jechać do lekarza.
Jest jakby śnięty. Mhm. I proszę Państwa, natychmiast do najbliższej lecznicy, niekoniecznie
kot zaczyna się tak przelewać
kot się
przez
przelewa,
ręce.
Pies się też przelewa przez ręce. Często mają już udary, ale w najbliższej lecznicy będą wiedzieli, co zrobić. Czasem są też takie przypadki, że nic się nie da zrobić. Ale to jest, proszę Państwa, mamy zwierzę, mamy obowiązek chronienia go w różnych sytuacjach. I proszę mi nie mówić, że ktoś nie ma czasu cały dzień patrzeć na psa czy na kota. Nie ma czasu, to trzymam go w domu, w miejscu, gdzie zasłonięte są rolety, gdzie jest chłodniej. Kota, proszę Państwa, gorzej z kotem, ale jeżeli go widzimy, że on leży gdzieś na słońcu, jak serdelek się wygrzewa, zgonić go po prostu.
Do domu nic mu się nie stanie, jak sobie posiedzi w te najgorętsze dni i nie będzie wychodził. Można spokojnie wypuścić je wieczorem. Zresztą koty większość woli po zmroku sobie spacerować. No to wiemy, jak zabezpieczyć mniej więcej nasz dom. Przypominamy tym z Państwa, którzy
jeszcze
mają...
Jeszcze wiatraczki mogą stać.
A to jest taka, tak. To, ale tylko jeśli jesteśmy obecni. Pamiętajcie, że to może się przewrócić, dojść do zwarcia. Pamiętajcie o takich rzeczach, jakbyście małe dziecko zostawiali z tym wiatrakiem. To mogą być takie mniej więcej konsekwencje. Przypominamy właścicielom kotów o zabezpieczaniu uchylnych okien. Bardzo wiele niestety zwierząt ginie w takich właśnie okolicznościach, a wystarczy kupić specjalne takie harmonijki.
To dosłownie.
Kilkanaście złotych kosztuje. Tak. Montuje się to w te otwory, które powstają po uchyleniu okna, powietrze leci do środka, zwierzaki są bezpieczne, jest jakaś cyrkulacja powietrza delikatna, warto o tym pamiętać. A co myślisz o matach chłodzących, ewentualnie mokrych ręcznikach układanych gdzieś
na
kaflach?
Proszę Państwa, maty chłodzące, ja ich nie miałam, ale mam znajomych, którzy mają te maty chłodzące i są nimi zachwyceni. Może być to również ręcznik zboczony w wodzie i położony na trawie, w pokoju, wszędzie. Takie rzeczy są dozwolone. Niedozwolone jest wrzucanie do wody psów, polewanie nagle.
Czyli wszystkie sytuacje nagłe zwierzęcia.
Spokojnie, powoli, jak najbardziej. Musimy dbać o zwierzęta podczas upału. To jest nasz obowiązek.
Jak to jest ze strzyżeniem psów? Czy każde, oczywiście porzucam wszystkie psy rasowe, które, jak rozumiem, jeśli są wystawowe, to jest zupełnie inna historia. Są pewnie też takie, gdzie właściciel podejmuje decyzję, czy chce go trymować i tak dalej, czy chce, żeby wyglądał inaczej. Jednym słowem, które psy strzyżemy, Agnieszko, a u których
proszę
raczej
Państwa,
się
natura, bo mówimy o psach rasowych, mieszańcach i kundelkach. Właśnie wczoraj moja córka mieszańca, którego mamy jedną z tych suczek, czyli pudelkę ze sznaucerkiem, obcinała. Ale jak? Nie maszynką do łysego. Nożyczkami pięknie podcięła trochę, żeby pupcia była ładnie zrobiona, żeby nie przeszkadzało. I proszę Państwa, są zwierzęta, które mają, natura im dała ten włos ich chroniący od upału, jako owczarek w staroangielski bobtail. I chroni od zimna, i chroni od upału. Natomiast co wam się wydaje, że jak obetniecie, przepraszam, ogolicie, to będzie super. Nie. To będzie jeszcze bardziej szkodziło. Musicie sami mieć wyczucie, którego psa obcinamy, a którego tylko podcinamy.
I to w niektórych miejscach.
I to w niektórych miejscach, żeby na przykład... Nawet dla nas, nie tylko na wystawę, dla nas fajnie wyglądał. Możemy sobie na to pozwolić, ale proszę Państwa, niech Was ręka boska broni, jeżeli macie psa z jakimś dłuższym włosem, wziąć maszynkę i go zgolić do łysego.
Szczególnie podczas upałów to jest bardzo niebezpieczne. Ta skóra jest podrażniona.
Podrażniona, tak.
Szukajcie renomowanych zakładów, które zajmują się takimi rzeczami, bo wiecie, są takie miejsca, gdzie mogą wam ogolić każdego psa.
Każdego.
I zrobić z nim zasadniczo wszystko.
Ale jeżeli poprosicie, że chcecie tylko podciąć
w tych
lub
newralgicznych
lekko obciąć,
miejscach, tak.
To oni to zrobią.
Kundelki i mieszańce mają to do siebie, że mogą mieć na ciele trzy rodzaje włosa.
Tak.
Klatka jest inna, na karku mamy, nie wiem, nastroszone takie sztywne.
Ten mieszaniec u nas, bo wiadomo, że matka i ojciec był pudelek i sznaucer, także to wiadomo, co to jest. To ma i sierść pudelka, i sierść sznaucera.
I okaże się na przykład, że część się goli, na przykład, bo nam się mocno mechaci, zbija, bo jest zupełnie inna niż
ale
na brzuszku.
Ale jak moja córka o tym dba, tak żeby było to, proszę Państwa, to obcięcie, wczoraj patrzyłam nożyczkami, to nie był wcale żaden dramat. Tym bardziej, że psa też można nauczyć, że ona powiedziała, leż na prawym boczku, na lewym, połóż się, śpi. I ta sunia wszystko to wykonywała.
W większości wypadków wystarczy dobre czesanie, o czym też powtarzamy. Tak, jeśli mają Państwo dobre zgrzebło, właśnie dobre szczotki, właściwe do włosa.
W sklepach zoologicznych są, można poprosić
O dobranie.
O dobranie jakiegoś odpowiedniego zgrzebła takiego, czy szczotki.
Jeśli komuś się zapomniało jeszcze, a mamy przecież wakacje, to jest dobry moment, żeby jeszcze resztki jakiegoś zimowego podszerstka wyczesać, bo wiem, że co niektórzy jeszcze tego nie zrobią, chociaż pora późna. Zdziwicie się, ile tam tego jeszcze w niektórych miejscach może być.
Tak.
I jeśli chcemy ulżyć psu, żeby było mu chłodniej, jeśli nie chcemy go strzyc, bo widzimy, że to niekoniecznie jest ten rodzaj psa, to wyczesywanie regularne też daje ulgę, jeśli chodzi o temperaturę psa.
Czasem jest taki gęsty podczesek, który możemy wyczesywać jak z owcy. Całymi płatami, i jak to wszystko wyczeszemy, mamy zupełnie innego psa, który świetnie się czuje.
Naprawdę spróbujcie, jeśli będą takie temperatury, w ten sposób odciążać swoje zwierzęta, pomagać im jakoś przetrwać ten bardzo trudny czas. Pamiętajcie najważniejsze rzeczy. Dostęp do wody to jest absolutnie...
Nie ma żadnych ograniczeń. Woda stoi, wszędzie jest dostępna. Zwykła z kranu woda nalana. Proszę Państwa, w upały zmieniamy tą wodę codziennie. To nie jest żaden problem, prawda, dla nas. A ja chcę tylko przypomnieć, że jeżeli jest taka możliwość, a ja uważam, że zawsze jest, ktoś z domowników powinien zostać w domu.
A to zdecydowanie. A
reszta niech sobie jedzie na ten urlop.
A jeśli chodzi jeszcze o zabezpieczenie naszych zwierząt, do kotów na chwilkę wróciłabym, bo zabezpieczyłyśmy już okna, przypominając Państwu o tym, że to jest bardzo ważne.
Koty też można czesać.
Koty też wyczesujemy, przypominamy, tylko to jest też taka sztuka, którą warto wprowadzić do codziennej rutyny, żeby zwykle kot ufała wtedy jednemu domownikowi, jednemu pozwala się czesać.
Dokładnie.
Spróbujcie to zrobić. Wakacje to jest dobry czas, żeby także taką rutynę wprowadzić do waszego życia. Nie
A
tylko
poza
przy
tym,
upałach.
Jeżeli nawet komuś z rodziny czy zaprzyjaźnionemu zaoferujemy mieszkanie u nas w domu w zamian za opiekę nad psami, to jest też wyjście z sytuacji. Zwierzęta tak naprawdę wolą być na swoim. Mm-hmm. Koty szczególnie.
Jeśli chodzi natomiast o kocie upały, czy jakoś możemy kota wesprzeć? Czy na przykład uchylić mu jakieś miejsce, gdzie może być trochę więcej cienia, gdzie może być chłodno? Wiem, że Państwa to przeraża, kot w szafie.
Tak, ale jeżeli ja on to by widzę. Chciał, gdyby on chciał, to on czuje, że tam będzie chłodniej. Na pewno w domu mamy dużo miejsc i patrzymy, gdzie kot sobie wybrał. Tam, gdzie sobie wybrał, tam się czuje najlepiej i stamtąd go nie przeganiamy, obojętnie co nam się wydaje. Co nam się wydaje w domu.
Jednym słowem, pamiętajmy o naszych zwierzakach. Nie martwcie się, że koty nie piją z misek wody. Im najczęściej smakuje ta woda z jakiejś bali na ogrodzie, z konewki stojącej na parapecie.
Ale są takie, co piją i z misek.
Ale są też takie i te miski trzeba im zapewnić. Dołącza do nas doktor Eryk Ratajski. Dzień dobry, panie doktorze, witam.
Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Jesteśmy na półmetku wakacji, ale myślę sobie, że dzisiejszy temat aktualny jest nie tylko podczas dwóch wakacyjnych miesięcy, ale także podczas pozostałych dni w roku, bo coraz częściej decydujemy się na podróże ze zwierzętami, także te zagraniczne. No to zacznijmy od tego, czym jest taki zwierzęcy paszport i kiedy trzeba go wyrobić.
Proszę Państwa, paszport to jest dokument podróży umożliwiający podróż ze zwierzętami towarzyszącymi po krajach Unii Europejskiej. Wystawiany jest przez upoważnionych lekarzy weterynarii i nadzór nad całością sprawuje Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Taki paszport możemy wystawić praktycznie od ręki w czasie dowolnej wizyty w lecznicy zwierząt. Oczywiście jest to poprzedzone badaniem klinicznym, rozmową na temat stanu zdrowia, ale również destynacji, kierunków, w których właściciele chcieliby jechać. Bywa różnie, bo przepisy podróżne różnych krajów troszeczkę się różnią. Generalnie w całej Unii Europejskiej obowiązuje generalnie podobna zasada podróżowania, czyli zasadniczo wystarcza wystawiony paszport z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, z adnotacją o tym, że zwierzę jest zdrowe i nadaje się do transportu. Paszport jest ważny ze szczepieniem przeciwko wściekliźnie, jak wspomniałem. Natomiast jest pewien problem ze szczepieniem, bo w momencie zaszczepienia okres karencji, narastania odporności wymusza na nas to, że paszport dopiero jest ważny po 3 tygodniach od momentu zaszczepienia przeciwko wściekliźnie.
Czyli warto mieć to na uwadze z wyprzedzeniem, rozumiem.
Nie da się tego załatwić z dnia na dzień, czyli powiedzmy wyjeżdżamy jutro, dzisiaj idziemy do lekarza weterynarii, żeby wystawił paszport. Oczywiście on taki paszport wystawi, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że on będzie dopiero ważny po 3 tygodniach od momentu zaszczepienia przeciwko wściekliźnie.
A jeśli wcześniej pies czy kot były zaszczepione, to ile utrzymuje się ważność takiego szczepienia?
Jeśli szczepienia są robione regularnie, rokrocznie, bo w Polsce jest obowiązek z racji tego, że Polska nie jest krajem wolnym od wścieklizny. Jeśli szczepimy regularnie co 12 miesięcy, to nie ma ograniczeń. To nie ma tego okresu karencji.
No, czyli troska o naszego zwierzaka znowu wychodzi nam na dobre, w takiej szerszej perspektywie.
Jest jeden problem. Tak. Jeśli szczepimy rokrocznie, nie mając paszportu, to przepisy mówią, że to szczepienie nie jest ważne w kryteriach międzynarodowych. W związku z tym...
Czyli wracamy do 3 tygodni wcześniejszego planu ewentualnie wyjazdowego.
Tak. Wyjazdy poza Unię Europejską są warunkowane przepisami różnych krajów i one są bardzo różne. Bardzo różne.
I to lokalnie trzeba sprawdzać.
Ostatnio jeździ pani do kraju afrykańskich, jednego z krajów afrykańskich, do Gany. I żeby zgromadzić dokumenty potrzebne do wyjazdu do tych krajów, nie tylko do Gany, ale do krajów południowej Afryki, to jest droga przez mękę i to trwa około 3 tygodni. To jest szereg różnych badań na różne choroby, badania serologiczne, szereg szczepień, które nie obowiązują na terenie Unii Europejskiej i tak dalej. Także zwracam Państwu uwagę na to, żeby dowiedzieć się, jakie są przepisy krajów lokalnych. Oczywiście dotyczy to krajów poza Unią Europejską. Stosunkowo łatwo jest wyjechać do Stanów Zjednoczonych, bo to jest w zasadzie jedna wizyta i nawet paszport nie jest tutaj niezbędny. Jest potrzebne zaświadczenie od lekarza, który bada takie zwierzę, z którym się idzie do państwowego, powiatowego lekarza weterynarii, który wystawia taki glejt, który umożliwia wjazd na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Czy jakieś zdjęcie zwierzaka do dokumentu jest potrzebne?
Nie jest obowiązkowe.
Nie jest obowiązkowe.
Jest możliwość wklejenia rzeczywiście do paszportu zdjęcia, ale ono nie jest obligatoryjne.
Coraz więcej linii lotniczych decyduje się na wpuszczanie na pokład niewielkich psów. Oczywiście płacimy jak za dodatkowego pasażera, każda tam linia ma swoje wewnętrzne procedury. Co pan sądzi na temat lotów samolotem ze zwierzakami? Myślę sobie, że z dwojga złego, jeśli w luku ten biedny, oszołomiony zwierzak się znajdował huczącym, głośnym, a przy swoim właścicielu pani, to pewnie jest lepiej. No ale ciekawa jestem pana opinii w ogóle na temat takich podniebnych, zwierzęcych podróży.
Są zwierzęta, które uwielbiają podróże. Jednym z takich zwierzaków jest kot, o którym już wspominałem wcześniej, o imieniu Leaf, który latał po całym świecie i znosił wspaniale, doskonale, nawet uwielbiała te podróże. Zdecydowanie lepiej się czuła w podróży niż w domu. Są zwierzęta, które absolutnie nie mogą podróżować. Wpadają w panikę, szukają schronienia, wymiotują, mają biegunkę, strasznie lękliwe są. W związku z tym takie zwierzaki się nie nadają.
A jak to rozpoznać? Bo przecież do samochodu możemy psa na parkingu ewentualnie przejechać rundkę i sprawdzić, czy jest okej, czy trzeba popracować.
Właściciele generalnie zdają sobie z tego sprawę.
Czy pies w ogóle jest lękliwy,
że on
na przykład,
jest nadwrażliwy. Tutaj pani Agnieszka Kępka na pewno więcej nam mogłaby powiedzieć, jak kwalifikować takie zwierzęta. Ale myślę, że w trakcie wizyty lekarskiej jesteśmy w stanie rozpoznać te zwierzęta, które się nie nadają do transportu ze względów behawioralnych. I wtedy sugerujemy właścicielowi, żeby szukał albo w rodzinie miejsca, albo hotelu, w którym taki zwierzak mógłby przetrzymać tą podróż, przeczekać.
No to jeszcze zapytam pana trochę w drugą stronę, bo coraz częściej w mediach społecznościowych widzę relacje podróżników, na przykład poruszających się po świecie kamperami albo w jakiś inny sposób, przygarniający na pustyniach, nie wiem, w jakichś indyjskich miasteczkach bezdomne zwierzaki. No i z gruntu jest to piękne, rzeczywiście. Natomiast na co decydują się takie osoby? Zna pan takie historie? Z czym trzeba się zmierzyć, sprowadzając zwierzę z drugiego końca świata?
Trzeba się zmierzyć przede wszystkim z przepisami, które są dosyć rygorystyczne, jeśli chodzi o wwożenie zwierząt spoza Unii Europejskiej. I te badania należy wykonać w kraju, z którego to zwierzę pochodzi, lub w jakimś kraju tranzytowym. Miałem takiego pacjenta, który jechał z Tajlandii. Panie jechały sobie motorowerem po tej Tajlandii, zwiedzając okolice, no i zobaczyły na stacji benzynowej jakiegoś biednego takiego pieska, postanowiły go zabrać do Polski. No, ten pies rzeczywiście przeszedł bardzo długą drogę, bo on jechał przez kilka krajów, zanim trafił do nas. Ostateczne badania i certyfikaty zostały wystawione, zdaje się, na Węgrzech. Trwało to dosyć długo. To jest, czyli kwestie administracyjne to jest jeden problem. Natomiast drugim problemem są przeróżne choroby egzotyczne, które nie występują w Polsce i które mogą zasiedlać takie zwierzę. Te zwierzaki mogą być, jeśli nie chore, to przynajmniej nosicielami tych patogenów, które potencjalnie mogą być szkodliwe również dla ludzi.
Czyli co, dogłębne badania?
Nawet jeśli takie zwierzę zostałoby sprowadzone do Polski, należałoby się zastanowić, w jakim kierunku i jakie badania należałoby przeprowadzić, żeby chronić własne bezpieczeństwo. Zakładając, że to zwierzę jest zdrowe oczywiście, bo jeśli jest chore i ma swoje problemy.
To co pan sugeruje?
To należy... Znaczy lekarz weterynarii jest w stanie na wizycie określić, co należy zrobić, skąd
czyli
zwierzę
tylko
pochodzi.
Musimy dokładnie określić, tak? Skąd zwierzę przyjechało,
tak.
Jak się może zachowywało, zanim było z nami.
Tak. No tutaj na pewno analizy krwi są potrzebne, na pewno analizy kału, przede wszystkim badanie kliniczne, które jest... często niedocenianym.
A to jest w ogóle dobry pomysł?
To zależy od bardzo wielu czynników. No, oczywiście, no, widząc jakieś biedne zwierzę w jakimś afrykańskim czy azjatyckim kraju, chcemy mu pomóc. Czy jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność na barki, żeby to zwierzę przewieźć? To są kłopoty, to są koszty i to są pewne zagrożenia. Także musicie państwo to dobrze rozważyć. Może niezłym rozwiązaniem jest pomoc takiemu zwierzakowi na miejscu. Są instytucje...
Odnalezienie lokalnej fundacji.
Charytatywne na miejscu, które pomagają takim zwierzętom. Także proszę w swoim sumieniu własnym rozważyć ten problem.
Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.
Doktor Eryk Ratajski na wakacje. Wracamy już za tydzień. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner, dziękujemy również i zapraszamy.